W rajdowych aktualnościach podcastu 6 prawy
do 7 lewy
witają Was Piotr Furman
i Karol Wiechczyński.
Trzecia runda rajdowych mistrzostw Europy i druga runda rajdowych mistrzostw Polski za nami. Rajd Polski, który rozpalił nas do czerwoności, przyniósł wiele zwrotów akcji. No i myślę, że warto byłoby dzisiaj o nim porozmawiać. Jak twoje wrażenia? Śledziłeś OS po OS-ie, to wielkie wydarzenie sportowe w Polsce, czy raczej byłeś spokojniejszy niż ja?
Nie, śledziłem i przyznam, że nie dowierzałem, bo tempo, jakie narzucił zwycięzca Martin Sesks z Francisem Renardsem, sprawiało w zachwyt. To, jak szybko ta Skoda przemierzała mazurskie odcinki specjalne, to było chyba największe zaskoczenie, jakie mogłem sobie wyobrazić podczas tego rajdu, bo przecież nie będzie tajemnicą, że faworytów chyba mieliśmy troszkę innych, prawda?
Tak, podczas ostatnich aktualności próbowaliśmy wróżyć z fusów. Wywróżyliśmy, że rajd mogą wygrać między innymi Mats Osberg, nawet obstawialiśmy Mikko Heikkilä, nowicjusza z Finlandii, no ale oczywiście był jeszcze Hayden Paddon, był Efren Jarena, urzędujący mistrz Europy, no i kilka takich nazwisk, które mogły sprawić niespodziankę. No oczywiście też wśród faworytów znajdowali się Polacy, Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, ubiegłoroczni zwycięzcy tego rajdu, więc no, było w kim wybierać. Martin Sesks był też w gronie faworytów, ale rzeczywiście nie spodziewałem się, że pojedzie aż tak szybko. Tak szybko, żeby drugiego dnia nawet sam Hayden Paddon, który ma dosyć duże doświadczenie na tych trasach, nie mógł sobie z nim poradzić.
No tak, bo dla Haydena Paddona był to trzeci występ w Polsce.
Chyba nawet piąty, bo on regularnie...
To widzisz, mój...
Regularnie startował w Mistrzostwach Świata, kiedy rajd polski właśnie był rundą Mistrzostw Świata.
Okej, okay, tak, masz rację.
Więc doświadczenie Nowozelandczyka jest naprawdę bardzo duże i tutaj no to tylko świadczy o tym, jak świetnym kierowcą jest Sesks, który no już niedzielę robił sobie z nimi co chciał i wygrał pewnie ten rajd.
No tak, bo niedziela była najnudniejszym dniem rajdu i tak naprawdę tam już nie było na co patrzeć, tej walki już zabrakło. A szkoda, ja też liczyłem, że w niedzielę obudzi się Mats Osberg i będzie próbował podgryzać Mikołaja Marczyka, natomiast...
No i próbował.
No tak, tylko bardziej próbował uciekać Mikko Heikkilä, który jednak napierał na niego właśnie pod koniec rajdu, więc bardziej bronił niż atakował.
Obaj mieli problemy, i Mats Osberg i Heikkilä mieli problemy z samochodami, mianowicie z ustawieniem zawieszenia. Rajd Polski to specyficzne szutry. Tam rzeczywiście warunki zmieniają się z przejazdu na przejazd. Pierwszy przejazd mamy fajne, równe odcinki specjalne. Drugi przejazd momentami zaczyna robić się offroad. Rzeczywiście wstrzelić się z ustawieniami samochodu, wykorzystać to swoje doświadczenie, które na pewno Mats Osberg posiadał, no to był wielki wyczyn. No, im się nie udało, natracili trochę pierwszego dnia. Mikko Heikkilä narzekał na auto, na zbyt miękko zestrojone auto i no tracili regularnie. No, Osberg się obudził, Heikkilä też się obudził w niedzielę, ale już było za późno. Już tutaj panowie w pierwszej trójce rozdawali karty między sobą i w zasadzie skończyło się no wielką lub trochę mniejszą niespodzianką, bo ciężko rzeczywiście podsumować, czy to zwycięstwo Sesksa jest wielką niespodzianką, czy rzeczywiście mogliśmy od samego początku liczyć na to, że wygra ten rajd.
Znaczy, mówiąc jeszcze o Macie Osbergu, trzeba powiedzieć wprost, że on na pewno byłby dużo wyżej, gdyby nie sobotnia przygoda. I też zaczynam zastanawiać się, na ile te problemy z samochodem gdzieś popsuły mu takie nastawienie do ścigania się o podium. To bardzo ciekawe. A propos obsady, No, w mojej ocenie chyba jeden z najmocniej obsadzonych rajdów Polski w historii.
No, skrzyło się od tych wielkich nazwisk rzeczywiście na liście startowej. I mamy to, co mamy, to znaczy no, ogromną porażkę polskich ekip. Ten rajd przejdzie do historii jako chyba jeden z najgorszych rajdów Polski w wykonaniu naszych rodzimych zawodników. O tym może trochę później, bo jeszcze chciałbym się, żebyśmy się skupili tutaj na tej pierwszej trójce.
Wiesz
przede
co?
Wszystkim i o
powiem
tej walce.
Tak. Zabrzmiało bardzo tabloidowa, ogromna porażka polskich załóg. Ja będę troszkę mniej dorzucał tego dziegciu do beczki miodu, jakim było to widowisko, ale to jeszcze do tego wrócimy.
Dobrze, no to w takim razie co warto byłoby powiedzieć o walce o miejsce na podium, o walce o zwycięstwo. I jak na tle tych zawodników, którzy rozdawali między sobą kartę, wypadł Mikołaj Marczyk, bo to najprawdopodobniej chyba będzie najciekawszy element naszej rozmowy. Spodziewaliśmy się walki o zwycięstwo. Miko z Szymonem zaznaczyli swoje aspiracje już na samym początku.
Poczekaj, ale jakiej walce? Tutaj nie było walki, tutaj było od piątego odcinka specjalnego narzucenie tempa przez Sesksa i reszta się wiozła. No, to, co oni pokazali, no to wykluczało jakąkolwiek walkę o zwycięstwo.
No tak, liczby nie kłamią. Ja chciałbym jednak tutaj zacząć od początku, ponieważ ubiegłoroczni zwycięzcy, nasza eksportowa załoga, zaznaczyła bardzo mocno swoją pozycję wśród tych załóg, które miały walczyć o zwycięstwo w tym rajdzie w tym roku. Wygrali kwalifikacje. No, to dosyć istotne. Mieli możliwość wybierania jako pierwsi pozycji na trasie, czyli dla nich bardzo korzystna sytuacja. Wygrali pierwszy odcinek specjalny, czyli Mikołajki Arena. No i w sobotę coś się zacięło. Zacięło się bardzo szybko, ponieważ już na drugim odcinku specjalnym Miko popełnia błąd. Niegroźny, bo na szczęście nie kończy się uszkodzeniem samochodu. Przestrzelony zakręt, auto wypada z trasy, może bardziej nawet z toru jazdy. No ale strata ponad 20 sekund okazuje się już stratą, której się nie da obronić, nie da odrobić, a niestety ona będzie z czasem rosła. Ja sam już nie jestem w stanie ocenić tutaj tej sytuacji. Nie chciałbym zbyt bardzo wybiegać tutaj w tych swoich ocenach. Myślę, że błąd, tak? Po prostu prosty błąd, utrata koncentracji już na samym początku, która przy takiej stawce zaowocowała tym, że Miko nie walczył o zwycięstwo, a jedynie mógł walczyć o utrzymanie miejsca na podium, które już było zagrożone.
Konkluzja aż sama ciśnie się na usta. Czy w takim razie można rozpatrywać to trzecie miejsce naszej polskiej załogi jako sukces, czy jako porażkę?
Marketingowo na pewno można to sprzedać jako sukces. Kibice na pewno będą zadowoleni z takiego wyniku. Jeżeli przyjrzymy się nazwiskom, które są dookoła Mika, no to rzeczywiście on sam podkreślał to na mecie, że trzecie miejsce i znalezienie się w wynikach między Padonem a Ostbergiem to jest wyczyn i na pewno duże osiągnięcie. Oczywiście. Gdyby to się zdarzyło rok temu, pewnie tak moglibyśmy to rozpatrywać. No jednak po ubiegłorocznym zwycięstwie w dobrym stylu spodziewaliśmy się trochę więcej. Ten rajd był wybitnie trudny, pomimo że warunki pogodowe były umiarkowane i dla każdego równe, to jednak zawodnicy narzekali na ten stan odcinków specjalnych, szczególnie podczas drugich pętli. Ale jak się okazuje, nie ma szans, jeżeli ktoś chce wygrać ten rajd, nie ma czasu na narzekanie. Trzeba po prostu cisnąć od samego początku, tak jak to robił właśnie Łotysz i Nowozelandczyk. No, to na pewno jest lekcja, to na pewno jest lekcja na przyszłość. Tylko co dalej, bo ja mam wrażenie, że Miko w tej chwili osiągnął pewną granicę. Doszedł do miejsca, które zaczyna wywierać na niego bardzo dużą presję, ponieważ nie jest w stanie tak jakby uczynić takiego większego kroku naprzód. On całą tą swoją karierę właśnie nasraczył takimi susami, gdzie podgryzał, udawało mu się wygrywać, a teraz jest gdzieś już pod ścianą i brakuje mu tego takiego sportowego nerwa, który mógłby właśnie udowodnić, że dobrze, panowie, ja się wam tutaj dopiero do skóry. Myślę, że tam jest za dużo jednak rezerwy i za dużo takiego napięcia emocjonalnego chyba wokół tych startów.
Ja natomiast będę troszkę bronił Mikołaja tutaj, ponieważ pomijając już kwestie nazwisk, wokół których nasza polska załoga się znalazła i wywalczyła solidne trzecie miejsce. Oczywiście mam tutaj troszkę mieszane uczucia, ale nie tyle związane z miejscem, ale związane z patrząc na międzyczasy i na stratę na mecie. Bo liczyłem na to, ja wiem, że to głupio zabrzmi i tak jak powiedziałeś, marketingowo nie będzie to miało żadnego, ale to absolutnie żadnego znaczenia, czy Mikołaj przyjechał na trzecim miejscu ze stratą minuty i 4 sekund, czy ze stratą 4 sekund. Bo trzecie miejsce jest trzecim miejscem. Natomiast patrząc troszkę bardziej analitycznie, strata na poziomie minuty do zwycięzcy i tutaj czuję troszkę taki, no powiedziałbym, dyskomfort. Aczkolwiek też trzeba wziąć pod uwagę na to, że Hayden Paddon stracił 40 sekund, co też jest przy tej klasie kierowców jest przepaścią. Więc
Sesks wykorzystał, tak, w niedzielę wykorzystał wszystkie atuty i odskoczył mocno zawodnikom, przede wszystkim Paddonowi właśnie, który no pewnie liczył, że jeszcze będzie w stanie coś odrobić. No mnie martwi tylko to, że Mikołaj nie wygrał już żadnego odcinka specjalnego po tym Mikołajki Arena.
Na to też mam swoją teorię.
Przyjeżdżał w ścisłej czołówce, ale jednak te straty z odcinka na odcinek rosły. No,
no okej, okay, ale zwróć uwagę teraz na te wyniki przez pryzmat międzyczasów i tego tempa, jakie zostało narzucone właśnie przez Sesksa. Jeżeli widząc po 4 odcinkach specjalnych, czy po 5 odcinkach, że nie masz jakiegoś większego podejścia, że za dużo tracisz pomiędzy Paddonem i Sesksem, to jaki jest sens narażać się i atakować za wszelką cenę te pierwsze dwa miejsca, jeżeli technicznie widzisz, że jest to niewykonalne i sztuczne zmniejszanie tej przewagi. A wiadomą rzeczą jest to, że później niestety, ale ktoś będzie troszkę wolniejszy na odcinku i pozwoli na to, żeby zaatakować innym i zwyciężyć innym. No bo okej, okay, są oczywiście sytuacje, gdzie cały rajd potrafi wygrać jedna załoga, odcinek po odcinku, ale tutaj wydaje mi się to, co wspomniałeś, patrząc na zwycięzców odcinków specjalnych, że było to, nie chcę tu mówić z góry założone, ale takie troszeczkę odpuszczenie, żeby nie wdawać się w niepotrzebne awantury, żeby czegoś głupiego nie zrobić, bo tak, masz rację, może być to związane z presją, jaka jest w tym momencie w zespole, że za wszelką cenę należy dojechać do mety, a nie walczyć i jechać na 100%. Tylko dwie rzeczy. Po pierwsze, charakter kierowcy, na ile Mikołaj nie jest typem Colina McRae, który będzie atakował, powiedzmy sobie szczerze, głupio i niepotrzebnie, tylko będzie patrzył na sukces końcowy, który w tym przypadku trzeba to w mojej ocenie zaklasyfikować do kategorii sukcesu, to trzecie miejsce, bo no, przy tych nazwiskach, podkreślmy to, było to coś, czego okay, nie zakładaliśmy. W liście startowej co najmniej 5 załóg znajdujesz, które na samym papierze robią wrażenie, że są szybsze od Mikołaja Marczyka, więc to się tutaj udaje. Natomiast efekt finalny jest po prostu zwyczajnie na mecie, więc no, można było atakować, wygrać 2 odcinki specjalne, a na trzecim uszkodzić samochód i podziękować.
Dobrze,
wydaje mi się, natomiast
rację.
Przepraszam, tak, ale jedną rzecz jeszcze chcę powiedzieć, bo porównałeś jazdę Mikołaja do zeszłego roku. Może to głupie, bo niestety nie było mnie w tym roku na odcinkach teraz na odcinkach Rajdu Polski, więc nie mam takiego organoleptycznego porównania, empirycznego, natomiast odnoszę wrażenie, że zeszły rok Mikołaj jechał troszkę na większym luzie i pomimo również walki o zwycięstwo, w tej jeździe było trochę więcej luzu. Tutaj jednak, pomijając już kwestię, że nie było pełnego ataku, to jednak nie wiem, czy to jest kwestia tego samochodu, czy to jest faktycznie kwestia jakiejś nerwowości. Jednak ten rajd był troszkę bardziej taki w jeździe, bardziej kwadratowy.
Dobrze, właśnie, może masz rację i o tej taktyce wspomniałeś i niepotrzebnym ryzyku. Dobrze, ale ta taktyka mogła się zrealizować tylko i wyłącznie w niedzielę, a w sobotę po tej stracie na drugim odcinku specjalnym właśnie spodziewałem się z jego strony takiej agresji, tej szybkiej jazdy, że dobrze, okej, będziemy odrabiać, popełniliśmy, daliśmy plamę, ale idziemy wszystko, więc ja spodziewałem się właśnie takiej agresji w sobotę, nie w niedzielę, bo rzeczywiście w niedzielę, jak już sytuacja była dosyć jasna i wyrównana, okazało się, no, że głupie ryzyko będzie zupełnie niepotrzebne, tak? Lepiej dowieźć to miejsce na podium. A w sobotę właśnie mi zabrakło tego czegoś, co właśnie Miko zaprezentował rok temu na Rajdzie Polski. Owszem, Miko jest mistrzem no jednak zachowawczej jazdy, takiej taktyki wyważonej, wyważonego tempa. Ale czy to mu da gwarancję walki w Mistrzostwach Świata? No nie spodziewam się, żeby to była gwarancja jakiegokolwiek sukcesu na przyszłość. I ja w dalszym ciągu też uważam, że trochę więcej luzu, trochę więcej takiego może takiej pracy nad samym sobą, nad tymi emocjami i może trochę mniej trzymania wielu srok za ogon, bo obawiam się, że Miko się troszeczkę rozdrabnia w swoich funkcjach w tym zespole. Martwi mnie też to, że tak często w tej chwili zmieniają samochody. No, czwarty start tej załogi w tym roku i czwarty zespół przygotowujący auto. No, nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Sam Heikkilä się o tym przekonał, który też nie startował samochodem, którym wystartował w Portugalii. Tym razem dysponował autem z polskiego teamu Car Speed Racing. No i miał dosyć duże problemy z ustawieniem tego samochodu, z przyzwyczajeniem się do jego charakterystyki. To jest to, co powiedziałem podczas ostatnich aktualności. Samochód samochodowi nierówny, tak? Auto ustawione raz, a dobrze. Jeden, góra dwa egzemplarze w ciągu sezonu i mamy, myślę, gwarancję takiej pewności za kierownicą podczas każdego rajdu.
Tylko teraz powstaje kolejne pytanie, co powoduje, że z rajdu na rajd jest samochód podstawiony przez innego tunera, bo ja bym chciał wiedzieć, czy to wynika z prozaicznego problemu, jakim jest brak samochodów, bo zdajmy sobie sprawę z tego, że dzisiaj wynająć Fiesta Rally 2 to jest duża sztuka.
Fiestę. Fabię.
Przepraszam, Fabię. Nawet. Fabię. Tak, tak, z Fiestą nie byłoby problemu. Fabię, tak.
Ale widzisz, ale tutaj to, co ja uważam i ta moja teoria potwierdza się właśnie w przypadku Sesksa, który wystartował samochodem z SRT, czyli no sprawdzona stajnia. I w tym roku Sesks, nie licząc tego startu w rajdzie świdnickim tą wersją Rally Kit, tym autem, który wygrał Rajd Polski, dysponuje od początku sezonu, tak? Czyli musi się czuć dobrze w tym samochodzie. To auto musi być już naprawdę perfekcyjnie ustawione. I to widać na odcinkach specjalnych właśnie. No ja wiem, że Sesks ma na pewno lepsze czucie takiego szutru, jak jest w Polsce. Na pewno mu to bardziej pasowało. Tak, te warunki i to nawierzchnia, taki rodzaj szutru. No i mamy efekt, tak? No, że nawet pan Padon sobie nie był w stanie z młodym łotyszem poradzić.
Nie, no oczywiście, że tak. Do tego jeszcze dochodzi kwestia komunikacji w zespole, kwestia przyzwyczajenia się do otoczenia, do inżynierów, do obsługi i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pamiętajmy, rajdy to sporty zespołowe, więc Tomasz oczywiście rację. Natomiast nie wiem, no to by trzeba było Mikołaja zapytać, dlaczego, skąd wynika taka zmiana z rajdu na rajd. Na pewno jest to jakimś dodatkowym problemem, ale skąd się to też musi brać?
Dobrze, to może ja wrócę do tego zagadnienia kondycji polskich zawodników, pozostałych polskich zawodników. Bo jak już wszyscy wiedzą, Martin Sesks i Renars Francis zgłosili się też w rajdzie Polski do Mistrzostw Polski, do klasyfikacji Mistrzostw Polski. Wygrali ten rajd, jak już wiemy. I są liderami Mistrzostw Polski po dwóch rundach. Wiemy także, że zobaczymy ich w rajdzie podlaskim, który również jest szutrowym rajdem, więc spodziewamy się kolejnego zwycięstwa.
No i żeby nie okazało się, tak, że trenując przed rajdami pokroju Lipawy i eliminacji u naszych wschodnich sąsiadów, nagle okaże się, że będziemy mieć nowego mistrza Polski właśnie, którym będzie Martin Sesks.
Wszystko na to wskazuje. Tutaj może zaoszczędzimy wam naszych prywatnych tutaj predyspozycji i za kogo będziemy trzymać kciuki. No mnie jednak martwi tempo naszych pozostałych kierowców. Spodziewałem się przynajmniej, że Grzegorz Grzyb przyjedzie w top 10 i będzie wyżej w klasyfikacji niż na miejscu 14. No on sam narzekał na stan odcinków specjalnych. No, zawodnicy startujący zgłoszeni w Mistrzostwach Polski też no nie mieli łatwo, szczególnie ci, którzy jechali dalej. No, drugie przejazdy odcinków specjalnych no, to już był rajd przeprawowo-offroadowy i to na pewno nie ułatwiało zadania. Grzesiek powiedział sam o tym, że no, stan odcinków specjalnych i ta pozycja startowa, bo jechał jako pierwszy chyba w sobotę na trasie, no, mocno wytrąciła go z tego tempa, na którego myślę stać. No ale okej. Okay. Mieliśmy jeszcze Łukasza Beśkiniewicza, który treningowo wystartował w rajdzie warmińskim. Mieliśmy Sylwestra Płachytkę. No, takich zawodników, po których można było się troszeczkę więcej spodziewać. No, Beśkiniewicz nawet w zeszłym roku chyba jechał szybciej. Jak byłeś na tym rajdzie, sam mówiłeś, że jednak widać było po nim większą radość z jazdy. No tutaj... No dramatycznie ten rajd dla nas wypadł. No, Miko trzecie miejsce i kolejny polski kierowca dopiero na miejscu 14. Ja wiem, obsada, naprawdę obsada taka, o której wszyscy kibice marzyli, ale no w 2021 roku też była ciekawa obsada. Też może tych kierowców polskich nie było w pierwszej dziesiątce zbyt wielu, ale przynajmniej mieliśmy jeszcze Wojtka Huchałę, który próbował nawiązać walkę nawet na miejsce na podium. No coś jest nie tak chyba w dalszym ciągu. Polskie rajdy zmierzają ku przepaści, a dopiero właśnie na tle zawodników, którzy startują regularnie w Mistrzostwach Europy czy Świata, widać to najlepiej.
No to jest odzwierciedlenie kondycji tego sportu w Polsce, więc no, nic dodać, nic ująć. I jest to bardzo przykre, bo nawet patrząc na czeskie załogi, okej. Okay. Erik Zeiss i Filip Maresz, no to jest duet w tym momencie, z którym sami Czesi utożsamiają jakieś wielkie nadzieje. Ja też jestem troszkę rozczarowany tempem Zeissa, ale no było ono szybsze niż naszych Zuchów, no niestety.
Maresz też z przygodami też jechał dosyć szybko. Nie udało mu się w pierwszej dziesiątce ukończyć tego rajdu. No ciężko porównywać do każdego z osobna do tego tempa. No mieliśmy takie naprawdę znane nazwiska.
Wiem,
mieliśmy Pontusa Tiedemanda, mieliśmy Denisa Racztrema. No tacy kierowcy, no Simone Tempestini, no to przecież też jest objeżdżony kierowca.
Tak, tylko chodzi mi o to, ja próbuję się porównać kwestie stanu naszych polskich rajdów do jakiejś konkurencji. Nie wiem, no okej, okay, Czechy to jest absolutnie zły wykładnik, bo no, brzydko mówiąc, jesteśmy 100 lat za nimi, więc to jest...
Byliśmy i jesteśmy, tak,
no,
dokładnie.
To jest smutne, ale tak to wygląda. gdzieś ta nasza rajdowa potęga, którą 20 lat temu byliśmy, gdzieś zaczęła się rozmywać i dzisiaj to już jest wspomnienie, a szkoda. Być może lekarstwem będzie, nie wiem, no, położenie nacisku na mniejsze klasy, nie wiem, Rally 3.
No właśnie, Rally 3, bo ja tutaj się potem Rally 3 troszeczkę spodziewałem więcej, bo liczyłem na Piotrka Parysa, na Kubę Matulkę, no ale panowie też pojechali z przygodami. Ogólnie ta stawka Rally 3 na rajdzie Polski była mocno zróżnicowana, bo Armstrong no, rozwalił towarzystwo.
Ale to jest naprawdę jeden z najbardziej obiecujących w tym momencie kierowców z Wysp Brytyjskich. To jest gość, który naprawdę pokazuje, że potrafi jeździć, że ma niesamowite wyczucie. On też zrobił naprawdę olbrzymią liczbę kilometrów w tym samochodzie. To jest, przypomnijmy, drugi start Fiesty Rally 3 Evo, więc on z tego auta praktycznie wysiadł tylko na chwilę po starcie na Kanarach. I tutaj jeszcze pamiętajmy o tym, że rajd polski miał być miejscem, w którym Francuzi chcieli pognębić troszkę M-Sport Polska, ponieważ zaprezentowano na tym rajdzie Renault Clio Rally 3. No i tak naprawdę to na tym można byłoby zakończyć. Kompletnie nie rozumiem strategii, jaką obrano z prezentacją. Nie chcę tutaj szkalować Paolo Sori, który prowadził ten samochód, ale nie wydaje mi się, że jest to kierowca na tyle doświadczony, żeby na nim opierać strategię marketingową nowego auta. Debiut zakończony dachowaniem. I powiedzmy sobie szczerze, do czasu tego dachowania zbierał cięgi od naszych załóg polskich, więc tutaj jest też nadzieja, że...
No to woda na młyn Forda, dlatego tutaj taka nieudana premiera tego samochodu, o którym się dosyć głośno mówiło, no i uważa się, że ten samochód ma dosyć duży potencjał.
No tak, tylko właśnie do tego...
się to rzeczywiście dużą porażką.
Do tego zmierzam, że widzisz, że tutaj dało się, że nasze chłopaki potrafili walczyć z Sorią na odcinkach specjalnych i to tempo było naprawdę dobre, więc tak trzymać. No. To, że Piotrkowi Parysowi odpaliło system gaśniczy, a Kuba Matulka troszkę demolował zawieszenie, ale brawa za zaciętość.
Nie tylko zawieszanie, bo i nadwozie.
No tak, tak. I dojechanie do serwisu. No, więc to też pokazuje, że jest wola walki, że jeszcze może coś z tego młodego pokolenia będzie.
Tak, liczymy na młodzież, na rajdową młodzież. Ja jestem smutny i rozczarowany, że zabrakło Huberta Laskowskiego na starcie tego rajdu. Niestety w dalszym ciągu tam jest problem z budżetem. Myślałem, że do połowy sezonu uda się zażegnać lub przynajmniej zebrać budżet na start w rajdzie Polski. A Hubert Laskowski udowodnił, że szutry dla niego to jest królewska nawierzchnia, czuje się na niej świetnie. Niepokoi mnie ta absencja, nie cieszy mnie to wcale, że taka sytuacja jest. Mam nadzieję, że to się zmieni.
Halo sponsorzy, czy sponsorzy nas słyszą? Cytując tak, klasyka, no niestety, tutaj by trzeba było kogoś z budżetem i na pewno będzie to inwestycja, która się zwróci.
Dokładnie, bo nie ma w tej chwili co zastanawiać się nad wejściem w taki moim zdaniem układ sponsorski, jeśli rzeczywiście ktoś chce dużo włożyć i dużo wyjąć, bo myślę, że no, umownie tak powiedzmy, no wiadomo, każdy rozsądny kibic czy znawca tematu wie, że z rajdów za dużo się nie wyciągnie w tej chwili. Ale przy pewnych umiejętnościach marketingowych myślę, że z tego chłopaka można byłoby też zrobić mistrza marketingu na miarę Miko Marczyka. No nie ukrywajmy, że Miko w tej chwili opanował do perfekcji podejście marketingowe do promowania swojej osoby. Myślę, że trzeba mieć do tego predyspozycję, ale można się też tego nauczyć. Wielu sportowców, nie tylko związanych z rajdami samochodowymi, było w stanie to osiągnąć i odnosić sukcesy marketingowe, więc no, myślę, że Laskowski też...
Oczywiście, że tak. Tylko pamiętaj, że król jest tylko jeden.
Tak, król jest tylko jeden, ale królowie też są detronizowani czasem. Ja nikomu źle nie życzę, oczywiście, niech to tak nie zabrzmi, ale ciągle wierzę, że Hubert Laskowski wróci na odcinki specjalne i będzie w dalszym ciągu pokazywał ten progres, rozwój i coraz lepsze wyniki. To chyba tyle, jeżeli chodzi o ten rajd polski, który przeminął.
Ja jeszcze chciałem tutaj tylko odnieść się do słów bodajże wojewody warmińsko-mazurskiego, który
stwierdził,
że... A no tak,
to dobrze, że przytaczasz te słowa, tak.
Że w przyszłym roku będzie atak na WRC, no i...
No tchnęła rajdem... ta wypowiedź w nas nadzieję.
No, ja bym nie miał nic przeciwko temu. My przed rajdem troszkę dowcipkowaliśmy z warunków, jakie zawsze panują na rajdzie Polski, z tego poligonu i rajdu przeprawowego, szczególnie jak pada. Natomiast ja tak trochę spróbowałem sobie poukładać w głowie, gdzie ewentualnie mogłaby pojawić się runda Mistrzostw Świata w Polsce. No i przykro mi, ale kurczę, szczególnie tu przepraszam słuchaczy z Dolnego Śląska, no chyba jednak najlepszą opcją by było, żeby pozostała w okolicach Olsztyna tylko. Ja wiem, że ta formuła się już po tylu latach wyczerpała, że jest to jeden z najszybszych rajdów w sezonie, z najtrudniejszą nawierzchnią do utrzymania i z ogólnie wieloma problemami. Ale na rajdy asfaltowe w cyklu Mistrzostw Świata ja już nie liczę, żadne dodatkowe, tym bardziej było dla mnie zaskoczeniem pojawienie się rundy w Chorwacji. Więc myślę, że tutaj tylko i wyłącznie jest możliwość rozgrywania tego właśnie na północy.
Zacząłeś temat, którego chciałem uniknąć, a ja chciałem kończyć, ale jednak otworzyłeś puszkę Pandory, więc pociągnę ten temat. Tak, zgadza się. Moim zdaniem formuła rajdu Polski na szutrach się wyczerpała. Jeżeli chodzi o rajdowe Mistrzostwa Świata, to rzeczywiście nie ma innej opcji w tej chwili, jak tylko na mazurskich szutrach. To są nawierzchnie już infrastruktura sprawdzona. Wbrew pozorom szanse na to, żeby ten rajd powrócił do kalendarza Mistrzostw Świata są całkiem duże, ponieważ najprawdopodobniej w przyszłym roku z kalendarza wypadnie rajd Estonii. Więc jeżeli rzeczywiście Orlen poważnie myśli nad promocją i chciałby iść w tę stronę, no to myślę, że rajd Polski może się znaleźć w kalendarzu 2024 jako runda rajdowych Mistrzostw Świata. No i oczywiście tam na tych szutrach, tak? Dlaczego rajd Polski, choćbym chciał, nie wróci na Dolny Śląsk? Jedynym sensem, moim zdaniem, powrotu rajdu Polski na Dolny Śląsk i spróbowania rozegrania tam rundy Mistrzostw Świata byłaby współpraca z Czechami, połączenia wspólnych sił i stworzenia bardzo ciekawej rundy na asfaltach właśnie w rajdowych Mistrzostwach Świata. Oczywiście już to jest niewykonalne. Czesi dogadali się z Niemcami, Austriakami i stworzyli, myślę, że jeden z najciekawszych rajdów, jaki w tym roku będzie, rajd centralnej Europy. Jeszcze się nie rozegrał, ale jestem przekonany, że to będzie bardzo interesujący rajd. Także myślę, że jesteśmy skazani na rajd Polski w kalendarzu, jeśli w kalendarzu Mistrzostw Świata, to tylko tam właśnie w okolicach Mikołajek, na tych mocno zróżnicowanych szutrach.
No i bardzo dobrze. Ja jestem tego, wychodzę z tego założenia, że jeżeli mamy mieć Mistrzostwa Świata, to niech one będą w sposób taki widowiskowy rozgrywane, a że rajdy szutrowe są o wiele bardziej widowiskowe do oglądania, a jeszcze zważywszy na to, że w kalendarzu Mistrzostw Polski tych rajdów szutrowych jest tak niewiele, to przynajmniej niech nasi polscy kibice mają coś z życia.
Tak, i życzymy wszystkim, a także sobie, żebyśmy w przyszłym roku w Mikołajkach oglądali stawkę najlepszych kierowców na świecie. A przed nami rajd Sardynii, czyli kolejna runda Mistrzostw Świata, na której zobaczymy dwie polskie załogi. Na pewno dwie polskie załogi, ponieważ wybierają się tam Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak, którzy pełnili funkcję jednego zera na rajdzie Polski, ustawiając sobie już pod kątem Sardynii nowy samochód. Miejmy nadzieję, że tam rzeczywiście udało się jak najwięcej uzyskać informacji na temat tej nowej fabii i to naszej załodze pomoże.
No kosztowne testy.
Tam... Być może to całkiem niezłe rozwiązanie
ale,
było.
No, zobaczymy.
No, tam pewnie też to jest związane z pewnymi chwytami marketingowymi ze strony Orlenu, a nie ukrywamy i myślę, że to też jest tajemnicą Poliszynela, że w dalszym ciągu napięcie między Kajetanem Kajetanowiczem a Miką Marczykiem jest i nie wiem, czy nawet nie narasta. Więc tutaj też kilka niespodzianek jeszcze nas w tym sezonie czeka z udziałem naszych dwóch najlepszych kierowców. Także czekamy na rajd Sardynii. Przy niewielkiej dozie szczęścia pewnie zrelacjonujemy ten rajd dla Was. Dobrze, to chyba wszystko. Myślę, że rajd Polski przyniósł tyle emocji, że moglibyśmy jeszcze sobie spokojnie pół godzinki albo godzinkę o nim rozmawiać, ale staraliśmy się wyciągnąć to, co najlepsze i to, co najważniejsze, a pozostałe zagadnienia myślę, że nasi słuchacze poruszą w komentarzach zarówno na naszym fanpage'u, jak i na YouTubie. Także zapraszamy i dziękujemy Wam za uwagę.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Do usłyszenia. Three right minus, Titans catch. Para la Santa Izquierda, buena más. Ojo, tarde, de tierra más.